Wstaję i mówię, mogę zrobić to i to, mogę poświęcić czas, nie wiem, dzisiaj 2 godziny, jutro 2, albo w ogóle. Mówienie, kto więcej, kto lepiej, kto skuteczniej, raz, że zupełnie nie na miejscu, nie w tym czasie, bo tracimy energię na coś, na co moglibyśmy ją poświęcić lepiej. 2, pokazuje być może jakieś deficyty albo też swoje kompleksy. Każdy z nas ma swój czas, swoje miejsce i swoje możliwości do pomocy. Nie wiemy, co kieruje tą drugą osobą, dlaczego tak, a nie inaczej pomaga albo nie pomaga. Być może też ma skomplikowaną sytuację swoją w domu.
Nie ma też przymusu pomagania.
Tak, wolontariat, a tak trzeba rozumieć to, co się dzieje w tym systemie pomocy, jest świadomym, dobrowolnym działaniem na rzecz osób, które nie są naszą rodziną i to jest absolutnie taki przymus serca, to znaczy, że chcemy coś zrobić, a nie, że musimy coś zrobić, bo co inni powiedzą. Inni naprawdę nie muszą wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje.
Dlaczego to takie ważne?
W pomaganiu, a zwłaszcza w takim pomaganiu kryzysowym, zawsze jest dużo emocji. I teraz umiejętnością pomagania takiego mądrego jest oczywiście, na ile się da, opanowanie tych emocji, zobaczenie innych ludzi wokół siebie, co kto robi, żeby się nie dublować, żeby ta pomoc trafiała naprawdę do tych osób, które tej pomocy potrzebują i nie licytować się, kto pomógł więcej.
Czy nie robi się już taka rewia mody? Ja na przykład pomogłem tyle, ja pomogłem trochę tyle.
To jest coś, co zaprzecza w ogóle idei pomocy humanitarnej często. Licytowanie się na to, kto więcej, kto dłużej, kto ile osób przyjął do domu. Ja przyjąłem 4 osoby, ale sąsiad przyjął 6 osób. Każdy pomaga tak, jak może. I to jest ważne. Ale też ważne jest to, że jak ktoś nie może pomóc z różnych przyczyn, nie oceniajmy, bo nie wiemy tak naprawdę, kto w jakim zakresie pomaga.
A takie krytykanstwo być może też zniechęci do tej dalszej pomocy.
To jest zawsze problem pomagania, że można powiedzieć, u nas jest więcej ludzi, którzy potrzebują pomocy. Te problemy społeczne, które były, przecież nie zniknęły, ale nie uratujemy wszystkich. Tak naprawdę. O tym też musimy pamiętać i zdać sobie z tego sprawę. Jest wiele osób, które nie są przygotowane do tego, żeby pomóc. I to jest normalne, dlatego że tak jak uchodźcy do nas przybywający mają naprawdę różne doświadczenie. Każdy z nich to jest inna historia. Każdy z nich inaczej przeżywa to, co się dzieje. Jedni będą mieli potrzebę wygadania się, ale są też takie osoby, które absolutnie się zamkną. Mogą być nawet w naszym odbiorze trochę niemiłe, opryskliwe. Mamy prawo, żeby przeżywać tę wojnę po swojemu. I to, co jest najważniejsze w tej pomocy z jednej i z drugiej strony, to czas. Musimy sobie dać czas. Nie możemy oczekiwać takiej wdzięczności, że damy komuś, nie wiem, dach nad głową, czy talerz zupy, czy jakąś odzież, czy inne środki. Będzie nam tu co chwilę dziękował.
Nie pomagamy zatem tylko i wyłącznie dla własnego ja, ale jak w tych relacjach z osobami, które potrzebują pomocy, jak się zachować, jak pomóc, o czym pamiętać?
Jak zapraszamy osoby do siebie pod dach, albo jakąkolwiek świadczymy im pomoc i mamy jakiś pomysł, żeby to była pomoc długoterminowa, określimy jej czas. Zapraszam rodzinę i powiem, słuchajcie, możecie u nas mieszkać tydzień, miesiąc, może 2, ale potem będziemy szukać jakichś rozwiązania, żeby jedna i druga strona czuła się komfortowo, jeżeli ten czas będzie się tej pomocy jakoś kończył. Też trzeba czuć się komfortowo we własnym domu, zabezpieczyć swoje samopoczucie, zarówno w czasie przebywania w domu, ale też i w takim świadczeniu pomocy gdziekolwiek indziej. Trzeba sobie określić ten czas możliwości.
No właśnie, siły, zamiary i środki.
Tak, oczywiście życie płynie dalej. Wchodzimy do pracy, musimy też mieć środki na utrzymanie swoich rodzin, swoich domów, więc nie możemy zapomnieć absolutnie o tym, że żyjemy i to życie dalej się musi toczyć. Musimy pamiętać o pracy, musimy pamiętać też o odpoczynku, o czasie dla swojej rodziny. Nie tylko poświęcać tym, którzy tej pomocy potrzebują, choć to jest oczywiście piękne, ale też, żeby ktoś z naszych bliskich nie poczuł się w jakiś sposób wykluczony.
Jak w takim razie dobrze pomagać? Jak możemy się zaangażować, pamiętając o tych wszystkich wskazówkach, o których pan doktor powiedział?
Trzeba spróbować różnej formy pomocy, bo na przykład tak jak wolontariusze KUL-u, angażujemy się w pomoc punktu noclegowego, jednego tutaj jest w Lublinie, i wolontariusze, którzy byli tutaj w punkcie zbiórki darów, poszli do tych punktów noclegowych. Okazało się, że część z nich nie jest przygotowana albo nie jest gotowa do bezpośredniego kontaktu z ludźmi.
Psychicznie to było za dużo na ich barkach.
Tak, nawet doświadczenie tego miejsca, tej dużej zbiorowości ludzi, tego specyficznego klimatu, które to miejsce tworzy, nie wszyscy byli gotowi, więc trzeba w pewne miejsca pójść albo na tyle, na ile się znamy, ocenić, bo ktoś może siedzieć pięknie i dyżurować i pomagać w punkcie zbiórki darów, a ktoś może pracować z ludźmi, ktoś może zajmować się dziećmi, opiekować się nimi, albo zająć im 2-3 godziny, tak żeby rodzice tych dzieci mogli zwyczajnie odpocząć.
Albo wpłacić jakąś tam część wypłaty na konto i czy to znaczy, że ta pomoc jest gorsza?
Absolutnie. Każdy każdy z nas ma swoje predyspozycje, możliwości, swoje doświadczenia. Jest dużo w nas dobra. Polakach. To pokazuje chociażby ta sytuacja, ale to dobro trzeba strukturalizować, to znaczy trzeba je odpowiednio kierunkować, koordynować, tak, żeby każdy, kto chce pomóc, czuł, że ta jego pomoc jest potrzebna, że jest ważny w tym ogniwie, w łańcuchu pomocy, a nie, że pojedzie i będzie siedział trochę niewykorzystany ze swoim potencjałem. To jest niezwykle ważne. I z tego, jako Polacy, chyba już po tych pierwszych dniach trudnych, zaczynamy zdawać egzamin takiej systematycznej pomocy, mając w pamięci i na uwadze to, że ta pomoc będzie naprawdę potrzebna jeszcze długo.